Księga proroka Izajasza, rozdział 50 od 4 wersetu. Trzecia pieśń sługi Jahwe. Księga Izajasza jest, jak już to kilka tygodni miałem okazję o tym wspomnieć, najczęściej, oprócz oczywiście Księgi Psalmów, cytowaną w Nowym Testamencie księgą Starego Testamentu. Jeden z ojców Kościoła, Hieronim, nazywa Izajasza nie tylko księciem proroków, ale też ewangelistą Starego Testamentu. Dlaczego ewangelistą? Ponieważ Księga Izajasza, podobnie jak cztery nowotestamentowe Ewangelie, ukazuje nam Jezusa Chrystusa. Objawia nam, kim jest Jezus Chrystus. Oczywiście w pewnym sensie całe Pismo mówi o Chrystusie i całe Pismo objawia nam Chrystusa. Jezus w drodze do Kafarnaum po swoim zmartwychwstaniu, do Emaus, przepraszam, w drodze po swoim zmartwychwstaniu, mówi do uczniów, którzy nie spodziewali się zmartwychwstania. Tak, a w zasadzie ewangelista mówi, że Jezus, począwszy od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 27 werset. A więc Jezus tym uczniom, którzy nie spodziewali się Go, nie spodziewali się zmartwychwstania, co robi? Wykłada wszystko, co od Mojżesza, poprzez proroków i psalmy, Pismo o Nim mówi. A więc całe Pismo mówi o Jezusie. Całe Pismo nam Go objawia. Ale są takie fragmenty w Starym Testamencie, które o Chrystusie mówią w sposób szczególny, w sposób szczególnie wyraźny i bezpośredni. I z pewnością do takich fragmentów należy Księga Izajasza. A w Księdze Izajasza szczególną pozycję pod tym względem zajmują cztery fragmenty nazywane czterema pieśniami sługi Jahwe. I myślę, że to właśnie ze względu na te pieśni sługi Jahwe, ze względu na tą tajemniczą postać sługi Jahwe, Izajasz zasłużył sobie na miano ewangelisty Starego Testamentu. Ta tajemnicza postać sługi Jahwe była oczywiście przedmiotem sporów. Kto to jest? O kim prorok mówi? W literaturze żydowskiej zwykle mówi się, że sługa Jahwe to jest personifikacja narodu wybranego. Że sługa Jahwe to po prostu Izrael. My jednak, bez żadnych wątpliwości, w słudze Jahwe widzimy Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ w ten właśnie sposób pieśni sługi Jahwe odczytują autorzy Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie znajdziemy szereg aluzji i odniesień do pieśni sługi Jahwe, z których jasno wynika, że sługą Jahwe jest Jezus Chrystus. W momencie chrztu pańskiego, a potem po raz kolejny w momencie przemienienia na górze Tabor, odzywa się głos z nieba. Ty jesteś mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Każdy Żyd momentalnie słyszy w tym momencie 42 rozdział Księgi Izajasza. To jest mój sługa, którego sobie upodobałem. Każdy Żyd słyszy, że to jest aluzja do pierwszej pieśni sługi Jahwe, ale każdy Żyd słyszy też, że coś się zmieniło. Tam jest sługa, tu jest syn. Z kolei w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w kontekście uzdrowień, których Jezus dokonywał, czytamy, że stało się to wszystko, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. A więc tutaj ewangelista Mateusz wprost mówi, w Jezusie Chrystusie, w Jego czynach dokonuje się to, co zapowiedział prorok Izajasz. Jezus jest sługą Jahwe. Podobnie w Ewangelii Mateusza, w 8 rozdziale, 17 wersecie, znowu ewangelista pisze, że to, co się ma stać z Chrystusem, Jego męka i śmierć, stanie się, aby spełniło się, co przepowiedziano przez proroka Izajasza mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. To jest z kolei odniesienie do czwartej pieśni sługi Jahwe. W 8 rozdziale Ewangelii Mateusza pada to w kontekście znowu dokonywanych przez Jezusa uzdrowień, ale wiemy, że jednocześnie kieruje to nasze oczy ku męce Chrystusa. I wreszcie w samym kontekście męki Ewangelii Marka w 15 rozdziale o 28 wersecie czytamy, że wypełniło się pismo, które mówi, zaliczono go w poczet bezbożników. I tutaj ewangelista Marek ma na myśli sytuację, kiedy to Jezus zawisł na krzyżu pomiędzy dwoma zbrodniarzami. I ewangelista mówi, w ten sposób wypełniło się to, co Izajasz powiedział o słudze Jahwe. Do tego samego fragmentu odnosi się Łukasz w 22 rozdziale swojej Ewangelii. I słuchajcie, nawet kiedy Symeon, rozpoznawszy w dzieciątku Jezus Zbawiciela, mówi, że to jest światło na oświecenie pogan, to też jest aluzja do księgi Izajasza. To jest aluzja do pierwszej i drugiej pieśni sługi Jahwe, bo tam właśnie Mesjasz jest ukazywany jako światło na oświecenie pogan. Słuchajcie, każda z czterech pieśni sługi Jahwe mówi nam o Jezusie Chrystusie coś ważnego. W pierwszej pieśni, którą znajdujemy w 42 rozdziale Izajasza, czytamy o tym, że sługa jest wybrany, jest umiłowany przez Boga, że Bóg natchnął go, aby zaniósł narodom Boże prawo. Ale mowa też jest o tym, że swoje posłannictwo sługa Jahwe realizuje w sposób pełen łagodności. On nie będzie krzyczał. On nie dołamie nadłamanej trzciny. On nie dogasi gasnącego knota. On będzie pośrednikiem przymierza dla Izraela, ale będzie też światłością dla narodów. On otworzy ślepym oczy, wyprowadzi więźniów z zamknięcia. Te same wątki znajdujemy też w drugiej pieśni sługi Jahwe, w 49 rozdziale Księgi Izajasza. Tam też pojawia się światłość dla pogan, tam pojawia się wyzwolenie więźniów. Czwarta pieśń sługi Jahwe to z kolei cierpiący sługa Jahwe. To bardzo wyraźny, oczywisty dla nas z perspektywy czytelników Nowego Testamentu opis męki pańskiej. Wzgardzony, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, nosił nasze choroby, wziął na siebie nasze cierpienia, zraniony za nasze występki, starty za nasze winy. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył ust swoich, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca nie ma przed tymi, którzy ją strzygą. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu i sam ich winy poniesie. Taki obraz Jezusa Chrystusa, sługi Jahwe, znajdujemy w czwartej pieśni sługi Jahwe. Ale tekst, którym zajmujemy się dzisiaj, to trzecia pieśń sługi Jahwe. To rozdział Izajasza 50 od 4 wersetu. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment raz jeszcze. Tym razem w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni, Któż się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież. Mól ich zgryzie. Czego dowiadujemy się z tego fragmentu o słudze Jahwe? O jego usposobieniu, o jego służbie, o jego powołaniu. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. A więc widzimy Jezusa Chrystusa jako tego, który strudzonym niesie słowo pociechy, słowo krzepiące. Czytamy o tym też w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To też, słuchajcie, nawiązuje do pierwszej pieśni sługi Jahwe. Nie będzie krzyczał, nie dołamie nadłamanej trzciny, nie dogasi gasnącego knota. Jezus Chrystus kieruje swoją Ewangelię do ludzi utrudzonych. Do tych, którzy uginają się przede wszystkim pod ciężarem własnych grzechów. Ale też uginają się pod ciężarem ciężarów nakładanych im przez faryzeuszy i uczonych w piśmie. Pamiętacie, kiedy Jezus krytykował faryzeuszy i uczonych w piśmie, mówi: nakładacie na ludzi ciężary, których oni nie są w stanie unieść, a sami nie jesteście w stanie, nie chcecie palcem ich ruszyć. Jezus przychodzi do tych, którzy po pierwsze są udręczeni własnym grzechem, ale po drugie też są utrudzeni ludzką religią, ludzkim systemem religijnym, który daje fałszywe recepty na grzech i który zamiast zdjąć z ludzi ciężar grzechu, nakłada na nich ciężar legalizmu. Ciężar rzekomych recept. A tak naprawdę jest to ciężar ludzkich nauk, ciężar ludzkich, niebiblijnych standardów. Jezus nie przyszedł, aby dokładać ludziom ciężarów. Choć na pierwszy rzut oka tak się może wydawać, bo kiedy spojrzymy na kazanie na górze, mamy wrażenie, że Jezus przyszedł po to, żeby podnieść standardy. Cały czas mówi: słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, ktokolwiek pożądliwie spojrzy na niewiastę, winny jest cudzołóstwa. Na pierwszy rzut oka brzmi to właśnie jak podnoszenie standardów i nakładanie na ludzi dodatkowych ciężarów. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Kiedyś pewien mądry rabin po przeczytaniu Ewangelii powiedział: co takiego Jezus dołożył do prawa mojżeszowego? Odpowiedź: samego siebie. Tak naprawdę Jezus Chrystus do prawa mojżeszowego niczego nie dołożył. On je tylko oczyścił, jak mówi Kalwin, z kwasu faryzeuszy. On przywrócił pierwotne brzmienie i pierwotne rozumienie prawa. Dołożył samego siebie. I to jest zasadnicza rzecz. Dlatego, że prawo bez Chrystusa jest ciężarem nie do uniesienia. Prawo z Chrystusem jest czystą Ewangelią. Prawo obiecuje wolność tym, którzy wypełnią prawo. Chrystus przynosi wolność tym, którzy prawa wypełnić nie są w stanie. On uczynił dla nas to, co najważniejsze. On wypełnił prawo i zaspokoił jego wymagania. My jesteśmy w nim ukryci. My, jak mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu, z Chrystusem umarliśmy i z Chrystusem powstaliśmy do nowego życia. Nasze życie dzisiaj jest życiem w wierze w Syna Bożego. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. A to oznacza, że prawo jest dla mnie dzisiaj obietnicą. że prawo jest dla mnie obietnicą tego, że Chrystus, który żyje we mnie, zwycięży grzech. I On, który we własnym ciele wypełnił prawo, wypełni prawo we mnie i przeze mnie. Dlatego Ewangelia jest słowem krzepiącym dla strudzonych. Ewangelia zdejmuje ciężary, zamiast je nakładać. Kto głosi Ewangelię tak, jakby była ona dodatkowym ciężarem, kto w ten sposób ją rozumie, ten tak naprawdę nie rozumie jej wcale. Kto dokłada ciężarów, niebiblijnych ciężarów i oczekiwań uczniom Chrystusa, ten działa przeciw Ewangelii. Ewangelia jest wezwaniem do dźwigania krzyża i naśladowania Chrystusa. Ale w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że brzemię, które nakłada na nas Jezus, jest lekkie, a jarzmo jest słodkie. A to dlatego, że Chrystus nie oczekuje, że weźmiemy swój krzyż i pójdziemy za Nim o własnych siłach. Jezus oczekuje, że z Nim umrzemy, z Nim powstaniemy do nowego życia i za Nim pójdziemy Jego mocą. A zatem sługa Jahwe to ten, który utrudzonym przynosi krzepiące słowo. To ten, który zdejmuje ciężary z ludzkich barków, a nie dokłada nowych. Dalej. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. A więc sługa Jahwe to ten, który zwiastuje to, co usłyszał od Boga. To jest bardzo ważny wątek w Ewangelii Jana. W Ewangelii Jana Jezus kilkukrotnie podkreśla, że to, co mówi, nie mówi tego od siebie, ale przekazuje to, co usłyszał od Ojca. 8 rozdział, 28 werset. Ja nic od siebie nie czynię, ale to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. 12 rozdział, 49 werset. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, On mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. 14 rozdział, 10 werset. Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Dlaczego Jezus tak mocno podkreśla to, że wszystko, co mówi, pochodzi od Ojca? Dlatego, żeby wskazać, że Jego przesłanie jest czystym i nieskażonym Bożym Słowem. Że nie jest zmieszane w żaden sposób z ludzkimi naukami. Jest czystym i nieskażonym Słowem Bożym. Dalej. Nie oparłem się, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym, a policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Ten fragment wskazuje nam na wytrwałość w obliczu sprzeciwu, przeciwności i prześladowań, jaka cechuje sługę Jahwe. I kiedy znamy historię Jezusa, wiemy, że od samego początku, od dzieciństwa, od czasów Heroda, który czyhał na Jego życie, Jezus spotyka się ze sprzeciwem wobec samego siebie, wobec swojej misji, wobec swojego nauczania. A kulminacją tego jest dobrowolnie przyjęta męka i śmierć. Nie oparłem się, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Dalej czytamy. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że nie doznam wstydu. Tutaj z kolei mowa jest o źródle tej wytrwałości. Zobaczcie, nie chodzi tutaj o taki stoicki fatalizm. Nie będę się buntował, bo i tak będzie, co ma być. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Dlaczego uczyniłem twarz moją jak głaz? Skąd wiem, że nie doznam wstydu? Bo wszechmocny Pan mnie wspomaga. Cierpliwość i wytrwałość sługi Jahwe bierze się z przekonania, że za wszystkim, co go spotyka, kryje się opatrzność. nie ślepy los, tylko mądry, doskonały zamysł dobrego Boga. On wie, po co to wszystko. On mnie wspomaga i On z tego wszystkiego, co mnie spotyka, wyprowadzi dobro. I dlatego też trzecia pieśń sługi Jahwe kończy się proklamacją zwycięstwa. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Finał może być tylko jeden. Zwycięstwo. Kiedy w 8 rozdziale, 33 wersecie listu do Rzymian czytamy, któż będzie oskarżał wybranych Bożych, przecież Bóg usprawiedliwia, to jest to nic innego, jak niemal dosłowna parafraza tekstu z Księgi Izajasza. Te słowa, któż będzie oskarżał wybranych Bożych, apostoł Paweł kieruje do ludzi, którzy uginają się pod ciężarem własnego grzechu. O tym mówi w 7 rozdziale listu do Rzymian. Którzy uginają się pod ciężarem zewnętrznych przeciwności. I o tym mówi w 8 rozdziale listu do Rzymian. Mówi, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. I dlatego, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Co to wszystko ma wspólnego z nami? Jakie przesłanie dla mnie, jakie przesłanie dla mojego życia niesie trzecia pieśń sługi Jahwe? Po pierwsze, trzecia pieśń sługi Jahwe objawia nam, kim jest Jezus Chrystus. Pokazuje nam, jaki jest Jezus Chrystus. A z tego, co apostoł Paweł mówi w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 7 wersecie, nie ma nic bardziej doniosłego w moim życiu, nie ma nic ważniejszego niż poznanie Jezusa Chrystusa. Dlatego pierwsze i najważniejsze znaczenie i zastosowanie tego fragmentu w moim życiu to poznać Jezusa Chrystusa. Ujrzeć w tym fragmencie Jezusa Chrystusa takiego, jakim jest. Ten fragment mówi nam o tym, że Jezus Chrystus jest sługą Jahwe. Czytaliśmy dzisiaj w liście do Filipian, że będąc równym Bogu, nie skorzystał ze sposobności, nie upierał się przy tym, aby atrybuty swojej boskości zachować, utwierdzić, aby się nimi chlubić. Ale ogołocił samego siebie. Przyjął postać sługi. Stał się podobnym do nas. Jezus Chrystus, w którego wierzymy, jest sługą. I co ciekawe, i co chyba najbardziej ekscytujące, jest nie tylko sługą Boga, ale jest sługą nas wszystkich. Bo kiedy ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi, to nie tylko po to, żeby wypełnić wolę Boga, ale też po to, żeby, a może przede wszystkim, żeby usłużyć nam, żeby nam przynieść zbawienie i żeby nam aż do swojego powtórnego przyjścia usługiwać tak, jak czyni to dzisiaj poprzez słowo i sakrament. Jezus Chrystus jest sługą, którego misją jest przynieść strudzonym krzepiące słowo, którego misją nie jest dokładanie ludziom ciężarów, ale zdejmowanie z nich ciężaru grzechu i ciężaru fałszywej religii. On to krzepiące słowo głosi wytrwale, nie bacząc na przeciwności, nie bacząc na to, że jest prześladowany i że odrzucają go ci, którym przyszedł zwiastować wolność. Całkowicie oddany swojej misji aż do śmierci. Mając ufność położoną w Bogu za źródło tej wytrwałości. I w ten sposób, osiągając cel, którym jest zwycięstwo, którym jest chwała zmartwychwstania. Taki jest Chrystus, w którego wierzymy. Ale ten tekst mówi nam coś jeszcze. Kościół jest Chrystusem na ziemi. Jest ciałem Chrystusa na ziemi. Kościół wypełnia misję Chrystusa tu na ziemi. Jest więc w jakimś sensie sługą Jahwe, o którym mówi Izajasz. Zresztą w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, w 46 wersecie znajdujemy fragment, który Księga Izajasza, 49 rozdział, a zatem drugą pieśń sługi Jahwe wprost odnosi do służby, którą sprawuje Kościół. Czytamy. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli do Żydów. Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. A więc widzimy, że tutaj apostoł Paweł odnosi do Kościoła, do siebie, do tych, którzy głoszą Ewangelię, tekst o słudze Jahwe. A zatem my również ten tekst powinniśmy do siebie odnieść. To oznacza, że jego charakter i jego usposobienie, chrystusowy charakter, chrystusowe usposobienie, które widzimy w Księdze Izajasza, powinno być naszym powołaniem i naszym usposobieniem. Jego droga przez krzyż do zmartwychwstania powinna być naszą drogą. Powinniśmy jak on być sługami i raczej służyć, niż oczekiwać, aby nam służono. Powinniśmy jak Chrystus przynosić ludziom krzepiące słowo, Ewangelię, zamiast nakładać na nich nowe ciężary. Powinniśmy jak Chrystus słuchać słowa i zanosić ludziom to, co usłyszeliśmy od Ojca. Ewangelia, którą głosimy, powinna być czystym Słowem Bożym, nieskażonym ludzkimi dodatkami. Powinniśmy też głosić je wytrwale, nie bacząc na przeciwności, całkowicie oddani swojej misji, tak jak Chrystus, mając za źródło swojej wytrwałości ufność położoną w Bogu i mając perspektywę zwycięstwa. Bo tak jak Chrystus od hańby krzyża przeszedł do chwały zmartwychwstania, tak też my, powołani i wezwani do tego, jesteśmy, aby naśladując Go, przebyć tę samą drogę. Amen.